Szybciutko podsumujmy nasze poprzednie spostrzeżenia odnośnie modlitwy. Jakieś 2 tygodnie temu chyba opowiadałem o tym, pamiętasz? Więc kilka takich prostych myśli związanych z tym, co mówiliśmy, bo od tego wyjdziemy. Po pierwsze, Bóg nie działa tam, gdzie nie jest zaproszony. A nasza modlitwa jest swego rodzaju zaproszeniem do tego, żeby Bóg działał w naszym życiu. Wiemy, że Bóg doskonale wie o tym, czego potrzebujemy, ale mimo wszystko oczekuje, że Go zaprosimy do naszego życia, że będzie w naszym życiu działał. To ustaliliśmy bardzo dokładnie. Nikt nie może wystosować tego zaproszenia do Boga, żeby działał w Twoim życiu, tylko kto? Kto może to zrobić? Każdy z nas indywidualnie musi to zrobić, żeby Go zaprosić. Czasami w życiu osoby wierzącej nie ma odpowiedzi na modlitwę, bo działa prawo siania i zbierania. Czasami modlitwa jest anulowana poprzez prawo siania i zbierania. Bo działa prawo siania dobrych lub złych uczynków. Jeżeli siejemy dobre uczynki, będziemy zbierać dobro. Jeżeli siejemy złe uczynki, będziemy zbierać zło. W liście do Galacjan Paweł mówi 6:7: nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządzi. Będzie. I czasami, jeżeli w modlitwie nawet prosimy Boga, żebyśmy coś innego zbierali, to ze względu na to, że zasialiśmy pewne rzeczy w przeszłości, to niestety je zbieramy. I nasza modlitwa czasem nie pomaga. Bo to, co zasialiśmy kiedyś, zbieramy teraz. W Przypowieściach Salomona, rozdział 1, 31 werset, czytamy: dlatego muszą spożywać owoc swojego postępowania i sycić się swoimi radami. Czyli czasami jest taka konieczność, że ludzie muszą spożywać owoc swojego postępowania. Uczyliśmy się tego też, że modlitwa to nie jest jakaś formułka, tak jak to była modlitwa pogan, za pomocą której możemy zobligować Boga do działania. Bo wypowiedzieliśmy tę formułkę w profesjonalny sposób. Jak wypowiedzieliśmy formułkę, to Bóg musi zadziałać. To tak nie działa. Twoja modlitwa może być krótka. Mówiliśmy, że może być krótka. Twoja modlitwa może być długa. Możesz modlić się wiele razy albo sama, możesz modlić się nieustannie. W Twojej modlitwie możesz używać słów własnych, możesz mówić słowami pochodzącymi z Biblii, ale najważniejsze jest, żeby modlić się jak?
Z serca.
Żeby pochodziła z serca. I to jest krótka powtórka o tym, co mówiliśmy wcześniej. A teraz pójdziemy dalej. Modlitwa z serca wypływa wraz z wiarą. Prawdziwa modlitwa pochodzi z naszego serca, ale jest jeszcze coś innego. Coś super ważnego, od czego zależy nie tylko nasze życie tutaj, ale całe nasze życie w przyszłości, łącznie z życiem wiecznym. Całe Twoje życie w przyszłości i życie wieczne zależy od tego, co się nazywa Twoja wiara. Czy wiesz o tym? Czy zdajesz sobie sprawę, że od Twojej wiary zależy nie tylko życie tutaj, ale i na wieki? Jest to nasza wiara. Biblia naucza, że w naszym sercu rodzi się wiara. Właśnie ona z serca też pochodzi. I apostoł Paweł w Rzymie, w liście do Rzymian w 10 rozdziale i 10 wersecie, 10:10, ma to zapamiętać, albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu. Sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Czyli nasze wyznanie ustami wynika z naszej wiary, która rodzi się gdzie? W naszym sercu. Innymi słowy, nasze wyznanie jest owocem naszej wiary. Czyli to, co jest na zewnątrz, najpierw jest wewnątrz. W jaki sposób wiara powstaje lub nie powstaje? Bo czasami powstaje w sercu człowieka, a czasami nie powstaje. I tutaj posłuchajmy słowa Jezusa, który opowiadając swoim uczniom w podobieństwie o czworakiej roli, tłumaczy ją, mówiąc w ten sposób. Łukasza, 8 rozdział, 12 werset. A tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali. Potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. A więc wniosek, jak się rodzi wiara lub nie rodzi?
Przez słuchanie.
Przez słowo, które wchodzi do naszego serca. Ale jeszcze nie tylko to, coś więcej. Posłuchajcie, co na ten sam temat Jezus w innej Ewangelii, Ewangelii Mateusza, w 13 rozdziale, 19 wersecie, jak tłumaczy to tę przypowieść o siewcy, jak on mówi to w 19 wersecie 13 rozdziału Mateusza. Mówi tak. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, kto jest posiany na drogę. I jak teraz złożymy oba te wyjaśnienia razem, to widzimy, że wiara rodzi się ze Słowa Bożego, które zostaje wysłuchane, zrozumiane i zachowane w sercu. Wysłuchane, zrozumiane i zachowane w sercu. Zdaniem Jezusa nie można wierzyć, jeżeli się słowa nie rozumie. Nie można wierzyć, jeżeli się słowa nie rozumie. I w 13 rozdziale, w 23 wersecie Mateusza Jezus dalej tłumaczy, a posiany na dobrej ziemi to ten, kto słowa słucha i rozumie. Ten wydaje owoc. Jeden stokrotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. Takie są słowa Jezusa. Że kto słowa słucha i rozumie i zachowuje w swoim sercu, ten wydaje owoc. Ale ludzie często mają inne zdania na ten temat. Wiecie? Że ludzie często mają na ten temat inne zdanie? Ludzie mówią tak, że nie musisz niczego wiedzieć i nie musisz niczego rozumieć. Nawet nie próbuj niczego zrozumieć, bo to za trudne. Bo nie jest ważne, żeby rozumieć, ważne, żeby wierzyć. Słyszeliście coś takiego?
Tak.
Tak? Tak ludzie mówią, tak myślą. Nieważne, żeby rozumieć Ewangelię, żeby rozumieć Słowo Pana. Ważne, żeby wierzyć. I pytanie teraz zadam tobie. Za czyim zdaniem pójdziesz? Czy przyjmiesz słowo Jezusa, czy też opinię ludzi? Ten wybór pociąga za sobą ważne konsekwencje. Bo jeżeli rozumiesz Słowo Boże, to twoja wiara w Boga będzie zbudowana na czym? Na słowie, które wypowiedział o sobie Bóg. Jeżeli zaś nie rozumiesz Słowa Bożego, to twoja wiara w Boga będzie zbudowana na czym? Na twoim własnym wyobrażeniu o Bogu albo na wyobrażeniu innych ludzi. W którym przypadku twoja wiara wyda owoc? To było pytanie retoryczne. Jezus naucza, że Słowo Boże trzeba rozumieć. Amen?
Amen.
Amen. Ale. Kochani, nie wystarczy Boże Słowo rozumieć. Coś jeszcze Jezus mówi. Łukasza 8:15, tłumacząc tę samą przypowieść, mówi tak. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Wcześniej mówił o tych ludziach, że rozumieją, a teraz mówi o nich, że zachowują to słowo i w wytrwałości wydają owoc. Zachowują po grecku katecho, znaczy dosłownie zachowywać, trzymać się mocno, zatrzymać. Czyli nie wystarczy zrozumieć. Trzeba je zachować, trzeba się go trzymać, trzeba nim żyć i trzeba według niego postępować. Amen?
Amen.
I dlatego psalmista w 119 psalmie, w wersecie 11 mówi tak. W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. To słowo musi być w sercu człowieka. Niezabrane, niezapomniane, niewymazane z pamięci, ale musi tam być i on musi tym żyć. Czyli powtórzmy jeszcze raz, że wiara rodzi się ze Słowa Bożego, które zostaje wysłuchane, zrozumiane i zachowane w sercu, a później człowiek według tego słowa co robi? Postępuje i żyje tym słowem. To jest nauka Jezusa. Kochani, modlitwa, właśnie modlitwa jest wyrazem naszej wiary. Jak przychodzimy do Boga z modlitwą płynącą z serca, nasza modlitwa wypływa wraz z wiarą. To nie jest tak, że możemy oddzielić modlitwę od wiary. Że ja się modlę z serca, ale bez wiary. Jeżeli z naszego serca do Boga wychodzi modlitwa, to ona wychodzi z czym? Z wiarą. Jaką wiarą? Kochani, taką jaka jest. Dokładnie taką, jaką mamy. Taką, jaką masz w danym dniu. Z taką wiarą ona wychodzi. Nie inną, tylko tą, którą masz wewnątrz. Z tą wiarą modlitwa wychodzi. Jakub naucza, Jakub brat pański, pierwszy rozdział, 6-7 werset, ale niech prosi z wiarą. Tutaj jest mowa o modlitwie o mądrość, że jeżeli potrzebujesz mądrości, to módl się o mądrość. I mówi tak, ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania, kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej, przeto niechaj nie mnie ma taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Czy Jakub mówi wręcz, że jeżeli modlimy się, nawet modlimy się, ale bez tej właściwej wiary, to co, otrzymamy coś od Pana? A więc jest wiele warunków, które trzeba spełnić, żeby modlitwa była wysłuchana. Nie wystarczy, że ona będzie z serca płynęła, że będzie szczera. Nie wystarczy, bo możemy szczerze płakać przed Panem, tak jak płakali, pamiętacie, synowie Izraelscy w Kadesz, przed wejściem do ziemi obiecanej, płakali szczerze. A Pan ich wszystkich odrzucił. Ich trupy zginęły na pustyni. Dlaczego? Bo dzisiaj do Hebrajczyków powiedziane jest, że słowo, które słyszeli, nie połączyli z wiarą. Czyli nie wystarczy, żeby modlitwa była szczera, żeby pochodziła z serca. Tam musi też być w tym sercu co? Wiara. Taka, która się Bogu podoba. Modlitwa musi być z wiarą. W Hebrajczyków 11:6 czytamy te słynne słowo, które znacie na pamięć. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że co robi? Nagradza tych, którzy Go szukają. Tak jest powiedziane. Czyli bez wiary nie można podobać się Bogu. Jeżeli przychodzisz w modlitwie do Boga, to po pierwsze wierzysz, że On istnieje, że On jest i musisz wierzyć, że On nagradza ciebie. Dlaczego? Bo go szukasz. Jest tam powiedziane, którzy go szukają. Jeżeli przychodzisz w modlitwie do Boga, to wierzysz, że On jest. No bo nie możesz przyjść w modlitwie, jeżeli nie wierzysz. Wierzysz, że On jest i musisz wierzyć, masz taki obowiązek. Musisz wierzyć, że On nagrodzi ciebie. Dlaczego? Dlatego, że go szukasz. Wiara w życiu chrześcijanina ma olbrzymie, olbrzymie, olbrzymie znaczenie. W liście pierwszym Jana, 5:4, apostoł Jan mówi tak, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to...
wiara nasza.
Amen! To wiara nasza. Wiara w życiu chrześcijanina jest niejako potrzebna do absolutnie wszystkiego. Jest strasznie bardzo, bardzo ważna. W Galacjan 6:16 czytamy, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. I takich przykładów jest bardzo dużo w Słowie Bożym. Wiara ma olbrzymie znaczenie. Wiara jest potrzebna do stawiania oporu przeciwnościom. Wiara jest czymś naprawdę bardzo, bardzo ważnym. Wiara daje nam usprawiedliwienie i zbawienie i życie wieczne. Amen. Wiara daje nam zwycięstwo w życiu, w tym świecie.
Amen.
Amen. Dzięki wierze podobamy się komu?
Bogu.
Dzięki wierze wydajemy co? Owoc. Dzięki wierze wysłuchiwane są nasze modlitwy. A więc jeżeli wiara ma tak olbrzymie znaczenie, jeżeli wiara chrześcijanina ma tak olbrzymie znaczenie, to zadam trzy pytania. Czyż nie powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby zbudować naszą wiarę? Pytanie pierwsze. Czyż nie powinniśmy zrobić wszystko, co możliwe, żeby zadbać o naszą wiarę? Pytanie drugie. Czyż nie powinniśmy postarać się, aby nasza wiara była silniejsza? Aby mieć jej więcej niejako. Czyż nie powinniśmy? Trzy pytania retoryczne. Pewnie, że powinniśmy. Ale jak? Amen?
Amen.
Tak, powinniśmy, ale jak? Co zrobić, żeby mieć większą wiarę? Żeby mieć więcej wiary? Co zrobić, żeby mieć więcej wiary? A może tak zwyczajnie poprosić Jezusa, żeby nam dał większą wiarę? Na taki pomysł kiedyś wpadli uczniowie Jezusa, kiedy nauczał ich o przebaczaniu. I to jest zapisane w Ewangelii Łukasza. Jak nauczał ich, że musicie przebaczać 7 razy. Wtedy oni wpadli na taki pomysł, że poproszą go, żeby przydał im wiary. Taki pomysł, który teraz ja wpadł. Posłuchajcie tego fragmentu. Z Łukasza 17 rozdział od 3 do 5 wersetu będę czytać. Miejcie się na baczności. Jeśli by zgrzeszył brat twój, strofuj go, a jeśli się upamięta, odpuść mu. A jeśli by 7 kroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie i 7 kroć zwrócił się do ciebie, mówiąc, żałuję tego, odpuść mu. I po tym, jak Jezus im to powiedział, czytamy, i rzekli apostołowie do Pana, przydaj nam wiarę. Przydaj nam wiarę. Jak się dowiedzieli, że mają obowiązek przebaczać 7 razy dziennie, a tradycja żydowska, tradycja starszych, której wszyscy byli uczeni, przewidywała, że należy przebaczyć do 3 razy tylko. Jeżeli ktoś 4 raz tobie coś zrobił, to już nie ma żadnego obowiązku mu przebaczyć. Do 3 razy można było przebaczyć. A tutaj Jezus ich mówi, że nie do 3, ale do 7. Wtedy poprosili Jezusa, aby przydał im wiary. Albo bardziej dosłownie, dołożył im wiary. Dosłownie to słowo znaczy dołożyć im wiary, żeby mieli jej więcej. Pomyśleli, że z tą wiarą, którą mają, nie dadzą rady. Potrzebna do tego większa wiara. Czujemy to? I teraz zobaczcie, jaka jest odpowiedź Jezusa. Czy Jezus po prostu dodaje im wiarę, kładąc na nich ręce? Tak jak my to robimy w kościołach charyzmatycznych. Czasami ludzie mówią, nie masz wiary, chodź, pomodlę się o ciebie. Kładzie ręce, modli się. Nic z tych rzeczy. Nic z tych rzeczy. Jezus tak nie robi. Jaka jest odpowiedź Jezusa? Nie robi tego, ponieważ wiary nie można przekazać. Za wyjątkiem duchowego daru wiary, bo Biblia nam mówi, że możemy przekazać za pomocą włożenia rąk dary wiary. Dar wiary jest tak zwany jeden z darów duchowych, tak jak można mieć dar czynienia cudu, dar prorokowania. Takie dary można przekazać za pomocą nałożenia rąk. I jest wymieniony wśród darów duchowych dar wiary. A więc ten dar wiary można na kogoś nałożyć ręce i otrzyma ten dar. I ten dar wiary, jak to chrześcijanie rozumieli i rozumieją, oznacza, że w danym momencie, w danej chwili człowiek ma supernaturalną wiarę, żeby dokonać jakiejś niezwykłej rzeczy w jednym dniu, w jednej chwili. I to później odchodzi. Że robi coś tak niezwykłego, że po prostu nie można tego zrobić normalnie. I otrzymuje tak zwany cudowny dar wiary. Natomiast ta wiara, która nas zbawia, z którą żyjemy na co dzień, która jest w nas, nie jest i nie może być przekazana za pomocą nałożenia rąk. Wiara musi się wytworzyć w sercu człowieka, który słyszy, rozumie i co robi? Zachowuje Słowo Boże. Jeszcze raz. Słyszy, rozumie i zachowuje Słowo Boże. I posłuchajcie, co Jezus im odpowiedział. Najpierw mówi do nich tak. Oni proszą Go, dołóż nam wiary, a On mówi do nich tak. A Pan rzekł, jeśli byście mieli wiarę, jak ziarno gorczyczne. I rzeklibyście do tego figowca, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, usłuchałby was. Oni proszą, daj nam wiarę, ale mówię, no gdybyście mieli taką wiarę, jak ziarno gorczyczne, to byście mogli takie rzeczy zrobić. Czyli w tym wersecie Jezus mówi, jaką wiarę uczniowie mogą mieć. Jaką wiarę uczniowie Jezusa mogą mieć. Natomiast w kolejnych wersetach znajdziemy informację, klucz, jak taką wiarę osiągnąć. Ale najpierw, co to znaczy wiara jako ziarno gorczycy? Zacznijmy od tak, tak po kolei, żeby wszystko nam się ułożyło. Żebyśmy poczuli to, co czuli uczniowie. W tym momencie, żebyśmy zrozumieli to, rozumieli uczniowie. W tamtych czasach gorczyca wśród Żydów była znana i uznawana za jedno z najmniejszych, jeżeli nie najmniejsze, nasiona. Nasiona były różne, one były najmniejsze. Krzak gorczycy potrafił rosnąć do 4, a czasami nawet do 6 metrów wysokości. I tyle samo szerokości. Czyli bardzo się rozrasta. Także w pewnym momencie gorczyca wyglądała jak drzewo. Z jednego małego ziarenka. Gorczyca potrafi rosnąć w suchym klimacie. Tam, gdzie nie ma deszczu. Na ziemi piaszczystej, na ziemi glinianej, na najgorszej ziemi będzie to rosło. Tam, gdzie jest mokro, też będzie rosło. Potrafi rosnąć w klimacie zarówno suchym, jak i mokrym. Po obcięciu tego drzewa, gałęzi, aż do pnia, odrasta na nowo. Gorczyca odrasta na nowo. Znowu jest drzewo. Znowu jest krzak. Co najważniejsze, w czasach Jezusa Żydom według prawa nie wolno było siać gorczycy w ogrodzie. Był zakaz. Nie wolno było siać gorczycy w swoim ogrodzie. To było związane z kilkoma rzeczami, ale po pierwsze, jeżeli gorczycę wysiałeś w ogrodzie, jeżeli wrzuciłeś ziarnko gorczycy do swojego ogrodu, to ta gorczyca rosła tak agresywnie, że po wysianiu jednego ziarenka zdominowała szybko cały ogród i nią uniemożliwiała wszystkim innym roślinom wzrost. Potem, jak już zasiałeś ziarnko gorczycy, to w ogrodzie miałeś tylko gorczycę. Po pewnym czasie już nic nie było, tylko gorczyca. Gorczyca wszystko zdominowała. Wszystko, co na swojej drodze ma, wszystko przejmuje. Cały ogród przejęła dla siebie. Czyli jeżeli się wysiało gorczycę, to gorczyca tak jak chwast brała cały ogród dla siebie. Jeżeli się do ogrodu wpuściło gorczycę, gorczyca wkrótce zarastała cały ogród, miało się tylko gorczycę i nic więcej. I właśnie dlatego, jaki jest charakter ziarna gorczycy? Jaki ma charakter w sobie? Jakie właściwości? Rośnie w trudnych, niesprzyjających warunkach. Ma siłę pokonać wszystkie inne rośliny i przejąć dla siebie cały ogród. Gorczyca wybiera wszystkie inne rośliny, pokonuje wszystko, co stoi na drodze do wzrostu. Gorczyca wygrywa z innymi roślinami. Gorczyca jest nie do powstrzymania. Nie można jej zatrzymać. Co zatem znaczy mieć wiarę jako ziarno gorczycy? Wiara, która działa nawet w najtrudniejszych, najbardziej niesprzyjających warunkach. Im bardziej Kościół był prześladowany, tym szybciej się rozrasta. Wiara, która działa wbrew okolicznościom, która pokonuje okoliczności. Wiara, która wszystko zdobywa, wszystko zwycięża. Wiara, która pokonuje i eliminuje wszystkie przeszkody. Wiara, która jest nie do powstrzymania. Amen. To jest wiara jak ziarno gorczycy. Ale jak już wiemy, co to jest taka wiara, to teraz pytanie powstaje, jak taką wiarę osiągnąć? I czytamy w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale, w wersecie 7 i 8 następujące słowa Jezusa. Kto zaś z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy powróci z pola, chodź zaraz i zasiądź do stołu? Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił? Pomyślmy troszkę o tym. Kto z was, mając sługę, który wróci z pola? Oczywiście w tamtych czasach ludzie mieli sługi, rozumieli, co to jest sługa. Niewolnik, który wraca z pola, który pracuje w polu. A więc kto z was, mając sługę, który wróci z pola, powie mu, chodź zaraz usiądź do stołu. A nikt mu tego nie powie. To było pytanie znowu retoryczne. Żaden z uczniów nie wpadłby na pomysł, że mu to powie. Słudze się tego nie mówi. Jak wrócił z pola, to teraz siadaj do stołu. A dlaczego? Bo sługa nie jest ważniejszy od swojego pana. Dlatego, bo sługa nie jest ważniejszy od swojego pana. Bo potrzeby sługi nie są ważniejsze od potrzeb pana. Sługa musi najpierw zadbać o potrzeby swojego pana. A potem musi mu osobiście usłużyć, najpierw przygotuje kolację dla swojego pana, a potem sam na koniec będzie jadł sam kolację. Czyli właściwa kolejność. Najpierw potrzeby pana, a potem potrzeby sługi. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Popatrzcie. To jest zupełnie to samo. Najpierw są potrzeby pana. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. A potem są potrzeby sługi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Widzimy to wyraźnie? W trakcie rozmowy zapisanej w 17 rozdziale Łukasza, czyli ten fragment, który rozważamy właśnie, Jezus zauważył pewną myśl w sercach swoich uczniów. Zauważył pewną myśl w sercach swoich uczniów. My wiemy, że Jezus potrafił czytać myśli w sercach ludzi. Uczniowie powiedzieli na to, co im Jezus powiedział, powiedzieli mu jak? Przydaj nam wiarę. Ale pomyśleli coś innego. Ale pomyśleli na pewno coś innego. Uczniowie mogli pomyśleć tak. Teraz posłuchajcie, co uczniowie mogli pomyśleć? I zaraz udowodnimy, że to jest prawda. Jeżeli mówisz nam, że mamy przebaczać aż 7 razy dziennie, to oczekujesz od nas o 4 razy więcej niż przewiduje norma. Skoro norma to 3 razy. Norma to norma. Każdy wie, że ją musi wypełnić. Ale jeszcze 4 razy to już będzie ponad normę. Aha! Jeżeli zaś zrobię coś ponad normę, to chyba będę mieć jakąś szczególną zasługę u Boga. Należy mi się jakieś wyróżnienie, jakieś specjalne podziękowanie może. Jakieś względy będę miał u Boga specjalne, skoro wyrobię ponad normę. Skąd wiemy, że tak pomyśleli? Skąd wiemy, że pomyśleli, że należy im się wdzięczność za te 4, które są ponad normę? Bo Jezus mówi w 17 rozdziale Łukasza w wersecie 9, czy dziękuję słudze, że uczynił to, co mu polecono? Słyszycie to? Czy dziękuję słudze, że uczynił to, co mu polecono? Sługa pracujący w polu wypełnia swoje obowiązki, tak? Czy po pracy w polu sługa wyrobił już normę i teraz już nie ma więcej obowiązków? Jest już przecież zmęczony pracą w polu, nieprawdaż? Ta praca w polu, w tej przypowieści Jezusa, to jest paralela do przebaczenia trzykrotnego, czyli norma. Jednak to nie koniec jego obowiązków. To nie koniec jego obowiązków. Teraz sługa pracuje w domu i służy swojemu panu. A praca w domu, z kolei, następna praca, którą musi wykonać, jeżeli jest zmęczony już, to jest paralela do przebaczenia następnego, czyli czterokrotnego. Razem 7. Czyli wziąwszy wszystko razem, praca w polu to 3 razy, praca w domu to 4 razy i razem to znaczy 7 razy przebaczyć. Czy jak wy przebaczycie 7 razy dziennie, to będziecie mieli specjalne zasługi u Boga? Czy jak sługa wszystko uczyni, to należą mu się specjalne podziękowania? Czytajmy jeszcze raz. 17 rozdział, 9 i 10 werset. Czy dziękuję słudze, że uczynił to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. Zwróćmy szczególną uwagę na słowa Jezusa. Gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Wszystko, co wam polecono. Nie normę, o której wy myślicie, tylko wszystko, co wam polecam. W wersecie 10, tym ostatnim, Jezus daje uczniom klucz do zdobycia takiej wiary, jak ziarna gorczycy. Jezus mówi, że są 2 warunki, które trzeba spełnić. Po pierwsze, czynić wszystko, co wam polecono. To jest wielka tajemnica, którą będziemy odkrywać dzisiaj. Czynić wszystko, co wam polecono, to się nazywa posłuszeństwo. A druga tajemnica, nie myśleć o sobie za dużo. I to się nazywa pokora. Jeżeli idziemy za Panem drogą posłuszeństwa i pokory, wtedy ta wiara, która nazywa się wiarą gorczycy, będzie w nas. Jeżeli jeszcze tego do końca nie widzimy, to zobaczymy to dzisiaj później. Bo ja to udowodnię. Teraz przeanalizujemy związek pomiędzy wiarą a posłuszeństwem. Zobaczymy, że Jezus tego nauczał od początku swojej służby. Ewangelia Marka, rozdział 1, wersety 14 i 15. Czytamy tak. A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Jezus od samego początku swojej służby mówił, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Szybka definicja, co to jest upamiętanie? Po pierwsze jest to odwrócenie się od złych uczynków i zwrócenie się do Boga. To jest zaprzestanie czynienia złych uczynków, czyli porzucenie grzechu i rozpoczęcie wykonywania dobrych uczynków, czyli posłuszeństwo wobec Słowa. Jeszcze raz to powtórzę. Jest to zaprzestanie czynienia złych uczynków, czyli porzucenie grzechu i rozpoczęcie wykonywania dobrych uczynków, czyli posłuszeństwo wobec Słowa Bożego. Jeżeli ktoś się upamiętał, to właśnie to zrobił. Jan Chrzciciel, tak samo jak Jezus, też głosił upamiętanie. Czytamy w Mateusza 3, rozdział 7 do 8 wersetu. A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzących do chrztu, rzekł do nich, plemię żniejowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc
godny upamiętania.
Amen. Godny upamiętania. Wydawajcie więc owoc godny upamiętania, czyli pokażcie poprzez wasze uczynki, że się naprawdę upamiętaliście. Pokażcie poprzez wasze uczynki, że się upamiętaliście. Paweł, apostoł Paweł, tak samo jak Jezus, też głosił upamiętanie. Przemawiając przed królem Agryppą, w 26 rozdziale Dziejów Apostolskich, werset 20, czytamy tak. Lecz głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, potem w Jerozolimie i po całej krainie judzkiej i poganom, aby się upamiętali i nawrócili do Boga i spełniali uczynki godne upamiętania. Czyli Paweł głosił upamiętanie zarówno Żydom, jak i poganom. Dlatego zarówno Żydzi, jak i poganie mają spełniać uczynki, jakie? Godne upamiętania. Upamiętanie głoszą zarówno Jezus, Jan Chrzciciel oraz Paweł, ale nie tylko. Te trzy postacie, o których przykładowo mówię. A dzisiejsi kaznodzieje albo coraz rzadziej głoszą upamiętanie, albo w ogóle przestali je głosić. Czy wiecie, że tak jest? Wielu biblistów zauważa, że słowo upamiętanie, czyli po grecku metanoia, nie pojawia się ani razu w Ewangelii Jana. Wiedzieliście o tym? W Ewangelii Jana nie ma słowa metanoia. Podczas gdy słowo wiara albo wierzyć pojawia się tam ponad 50 razy. Ewangelia Jana była napisana do kościoła, czyli do ludzi nawróconych, wierzących. Do wierzących w Jezusa Chrystusa. Stąd niektórzy wyciągnęli wniosek, że upamiętanie się nie dotyczy kogo?
Kościoła.
Nie dotyczy kościoła, nie dotyczy ludzi wierzących, że tylko upamiętanie jest dla niewierzących. Wierzący muszą mieć tylko co? Wiarę. Stąd pojawia się hasło, które tak dzisiaj na świecie jest ciągle powtarzane. Tylko wierz, tylko uwierz i nic więcej już nie trzeba. Takie myślenie jest propagowane przez książki, seminaria teologiczne, szkoły biblijne, poprzez media rozchodzi się szybko w całym świecie. Na pewno już dodało do Polski. Słyszeliście kiedyś w Polsce? Tak? Słyszeliście kiedyś w Polsce? Tak? Tak? Słyszeliście. I na pewno wielu chrześcijan już przyjęło to myślenie jako własne. Przyjęło? Wielu chrześcijan?
Przyjęło.
Tylko wiesz, nic więcej nie trzeba. Czy rzeczywiście w Ewangelii Jana nie ma ani razy mowy o upamiętaniu? Czy rzeczywiście w Ewangelii Jana nie ma ani razy mowy o upamiętaniu, tak jak mówią niektórzy bibliści? Jezus w pewnym momencie uzdrawia człowieka przy sadzawce Betesda. Pamiętacie, ten człowiek chorował od 38 lat. Jezus go uzdrawia i w Ewangelii Jana, rozdział 5, werset 14 jest tak napisane. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Słyszeliście? Jezus uzdrowił chorego przy sadzawce Betesda i później uzdrawia innego człowieka. Później jest to spotkanie z kobietą, którą chcieli kamienować, pamiętacie? I Jezus powiedział, że kto bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. A potem jak wszyscy się wycofali, to z nią rozmawia i w 8 rozdziale, 11 wersecie, jak Jezus się wcześniej pyta, kto cię potępia, ona odpowiedziała: nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: i ja cię nie potępiam, idź i odtąd już
nie grzesz.
Nie grzesz. Idź i odtąd już nie grzesz, czyli zaprzestań czynienia złych uczynków. A co to jest, jak nie upamiętanie? A co to jest, jak nie upamiętamy? Potem czytamy w Ewangelii Jana, że wielu ludzi nie mogło w Jezusa uwierzyć. Jan 12:37. A chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie wierzyli w Niego. I potem ewangelista Jan wyjaśnia, dlaczego nie mogli uwierzyć w Niego, ponieważ było pewne proroctwo Izajasza. I cytuję je w 12 rozdziale 40 wersecie: zaślepił oczy ich i zatwardził serca ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swym, i żeby się nie nawrócili, i żebym ich nie uzdrowił. Nawrócenie się jest ściśle połączone z upamiętaniem. Nie można się nawrócić bez upamiętania. Nie można się upamiętać, nie nawracając się. Te dwie rzeczy są razem. W Dziejach Apostolskich 3:19 jest napisane tak, jak Piotr mówi do Żydów: przeto upamiętajcie i nawróćcie się, upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgłaszone grzechy wasze. Czy rzeczywiście Ewangelia Jana ani razu nie mówi o upamiętaniu? Owszem, nie pojawia się tam samo słowo upamiętanie, ale każdy, kto uważnie czyta, zauważy, że w Ewangelii Jana nieraz pojawia się temat upamiętania. Tylko problem jest, że trzeba czytać Biblię w sposób otwarty. A nie w konfrontacji sobie sprawdzić słówko metanoia. A, Jan? A nie ma ani razu. Rzeczywiście, bo nie ma. No to nie ma nic. Co Ewangelii Jana? Nie ma ani słowa opamiętane. Jeżeli w taki prostacki sposób się czyta Biblię, to rzeczywiście dochodzi się do różnych głupich wniosków. A wielu ludzi tak niestety czyta. Dam wam ilustrację, którą wymyśliłem, żeby zilustrować ten problem. Był pewien człowiek, miał na imię Adam, kupił las i on wysyła maila do swojego przyjaciela Fabiana o następującej treści. Czytam mail. Właśnie kupiłem las. Mam teraz 2000 drzew liściastych i iglastych. Fabian mówi swojej żonie, że jego kolega Adam kupił las. A żona się go pyta, czy w swoim lesie ma jakieś świerki? Fabian mówi, że świerków nie ma, że ma tylko drzewa, a dokładnie 2000 drzew liściastych i iglastych. Nie ma świerków. Ma tylko 2000 drzew. Liściastych mówił, że iglastych. Fabian po prostu nie skojarzył, że drzewo iglaste może być świerkiem. Tak samo niektórzy teolodzy nie skojarzyli, że idź i więcej nie grzesz oznacza upamiętany. I w ten sposób powstają nauki i tradycje ludzkie. O tym wcześniej mówiłem, że jedna tradycja ludzka, że nie trzeba Bożego Słowa rozumieć, trzeba tylko wierzyć. Tu mamy inną tradycję ludzką, że nie trzeba się upamiętać, trzeba tylko wierzyć. Za czyją nauką pójdziesz? Czy przyjmiesz słowo Jezusa, czy też opinię ludzi? To znowu było pytanie retoryczne z mojej strony. Hallelujah. Hallelujah. Tak myślę sobie, że chyba czas, żeby zrobić teraz pauzę.